Witajcie w 22. Misterium Grozy, w którym Krzysztof Korsarz-Biliński dziś opowie wam o tym, co jego przeraziło najbardziej właściwie w twórczości filmowej horroru. No i dzisiaj mamy jeszcze drugi punkt. Dzisiaj mamy w ogóle tylko dwa punkty programu. Będziecie więc z jednej strony może trochę niezadowoleni do końca, a z drugiej strony może właśnie te dwa punkty będą dla was na tyle interesujące, że wystarczą. Drugim punktem jest wywiad z naczelną redaktorką portalu Carpe Noctem, Agnieszką Brodzik. Z Agnieszką rozmawiamy na temat kondycji polskiej grozy, na temat tego, czy warto grozę promować, jak ona w ogóle ma się sama w sobie, czy interesujące są dla Agnieszki nagrody w polskiej literaturze grozy, czy jakie ona ma fascynacje, jak to wszystko się zaczęło, więc tutaj mamy sporo do opowiadania. Mam nadzieję, że będzie wam miło Agnieszki wysłuchać. No i dziś po tej audycji może akurat kilka głosów dyskusyjnych pojawi się na temat tego, co kogo przeraża w horrorze. Ja opowiedziałem wam o moich typach, jest tego dosyć sporo, mam nadzieję, że nie umrzecie z nudów przynajmniej, bo ze strachu to na pewno nie. No a z Agnieszką też możecie zawsze trochę podyskutować pod naszą audycją, pod wywiadem, tak aby nie pozostało to tylko tak rzucone w eter, rzucone w próżnię. Zawsze można różnego typu głosy przecież podnieść. No i dzięki nim, tak jak to sugerowaliśmy też właśnie w dzisiejszym wywiadzie z Agnieszką, warto na różne tematy po prostu dyskutować. Zapraszam więc na 22. Misterium. Przed wami najpierw, co przeraża korsarza, czyli mnie. Do pewnego rodzaju zwierzeń, które dziś tak żartobliwie zatytułowałem Co przestraszyło korsarza, skłonił mnie po części post Wojciecha Guni ostatnimi czasy, który zamieścił na Facebooku i który dotyczył filmu Ukryty wymiar. Co prawda film Ukryty wymiar nie jest dziełem, które jakoś specjalnie mnie przestraszyło, jednak zwrócił uwagę na te dawne czasy, w których różne rzeczy fascynowały młodego człowieka, no i po dziś dzień jeszcze pozostają jakby pewnego rodzaju kanonem, do którego często się wraca, o którym często się wspomina. Przy okazji filmu Ukryty wymiar, jak mówiłem, nie jest to film, który mnie wystraszył, ale to jest film, który po dziś dzień swoją fabułą fascynuje i ta fascynacja jakby nie znika. Zresztą jest to film po części, co słusznie Wojciech Gunia zauważył, zainspirowany motywami lovecraftowymi. Mamy tu właśnie do czynienia z jakimś niezbadanym kosmicznym horrorem, który wkrada się do naszej rzeczywistości i co prawda mamy tutaj do czynienia z filmem raczej science fiction, lecz groza w nim obecna jak najbardziej skłania nas ku temu, aby film potraktować właśnie jako film grozy. Zresztą ja często powtarzam i będę raczej powtarzał, że bardzo duża część fantastyki naukowej pomimo wszystko opiera się właśnie na motywach grozy, na zderzeniu z czymś zupełnie obcym. Przede wszystkim ta część fantastyki naukowej. Przy okazji właśnie rozmowy o Ukrytym wymiarze, bo oczywiście pod postem Wojciecha Guni pojawiła się krótka dyskusja, przypomniałem sobie o jeszcze jednym filmie dosyć przypominającym Ukryty wymiar i był to film z 1990 roku, trochę wcześniejszy, Ciemna strona księżyca. Ciemna strona księżyca co prawda jest filmem, który nie przetrwał jakby tej próby czasu, tak można to powiedzieć, ale po dziś dzień jednak jest filmem, który może zafascynować, jest pewnego rodzaju dla mnie osobiście klasyką. No i jest też filmem, który ja nawet kiedyś oglądałem pod tym kątem, czy w tym filmie istnieje jakikolwiek pozytywny, rozrywkowy element, można tak powiedzieć. Chodzi mi tutaj bardziej o to, czy pojawia się tam jakiś żart, czy uśmiechają się aktorzy i właśnie to było dla mnie zaskakujące i jest to pewnego rodzaju wyznacznikiem tego filmu, że w tym filmie nikt się nie uśmiecha, w tym filmie nikt nie żartuje, Film od samego początku do końca jest utrzymany w ultra poważnym stylu. Nastrój grozy, nastrój takiego właśnie kosmicznego, też po części horroru, towarzyszy nam przez cały czas. Może dlatego film nie ma też pewnego rodzaju takich kluczowych momentów, w których dominuje właśnie jakiś bardziej ten element horroru i grozy, bo cały czas właśnie jest utrzymany na tym jednym poziomie. To jest może jego minusem, ale trzeba powiedzieć, że chyba z tak ponurym od samego początku i do końca filmem bardzo ciężko byłoby się spotkać i trzeba byłoby tego porządnie poszukać. No ja dla was właśnie znalazłem jeden taki film, więc jeżeli ktoś nie chce przez najbliższe półtorej godziny uśmiechać się w żaden sposób, niech włączy sobie ciemną stronę księżyca. Przygotowując się jednak do dzisiejszej audycji, trochę tak przypadkowo trafiłem na felieton Sebastiana Uznańskiego pod tytułem Aż strach się bać, czyli dezorganizująca rola horroru. Felieton ten ukazał się w magazynie Ubik w numerze z 2004 roku. No i tutaj Sebastian Uznański bardzo fajnie opisuje właśnie rolę horroru, przede wszystkim horroru filmowego. Nie ma tutaj za wiele o książkach, raczej prawie nic, a wszystkie opisane elementy odnoszą się właśnie do dzieł filmowych. Sebastian stawia też jedno bardzo fajne pytanie. Cytuję właśnie: skoro horror tak bardzo dezintegruje naszą psychikę, pojawia się pytanie, dlaczego lubimy horrory? Czy jest w nim coś dla nas pozytywnego? Odpowiedzi może być wiele. I te odpowiedzi po części tutaj nakreśla Sebastian, mówiąc o tym, że w horrorach wyraża się, i tak trzeba byłoby to chyba powiedzieć, pewnego rodzaju lęki społeczne, pewnego rodzaju fobie, opisuje się je, no i w jakiś sposób w myśl zasady niczego, co nas nie zabija, to nas wzmacnia. Czytając czy oglądając horrory, możemy sobie w jakiś sposób z takimi lękami poradzić. Możemy się do nich, powiedzmy, przygotować. Przecież lęk przed śmiercią no jest bardzo mocno wpisany w naszą kulturę i w naszą społeczną tożsamość, pomimo wszelkich prób radzenia sobie oczywiście z nim. Horror jest też po części jedną z nich, aczkolwiek horror ma przecież też różnego rodzaju elementy moralizatorskie poprzez to, jak pojawia się wątek w nim winy i kary, bo to jest bardzo częsty wątek horrorów. Horrory często odnoszą się do naszego lęku przecież przed samotnością, lęku przed właśnie destrukcją ciała, przed przecież też chociażby szaleństwem. To wszystko w horrorach zawsze gdzieś znajduje swoje miejsce, no i jeżeli mamy do czynienia z dobrym, sprawnym autorem, który jednocześnie jest pewnego rodzaju też, można powiedzieć, myślicielem w tej formule, to stykamy się z bardzo dobrą lekturą, czy też bardzo dobrym filmem odpowiadającym na część tych pytań. No i też w jakiś sposób nam łatwiej jest poradzić sobie z tym lękiem. Dziś może nie będę analizował lęku jako takiego w horrorze, nie będę też wyciągał specjalnych wniosków z tego, to, że jeżeli coś nas straszy, to jak później wpływa to na nasze życie, jak no właśnie ta analiza grozy pod tym kątem może dzisiaj nie będzie tutaj mocno obecna, może właśnie pewnego rodzaju moje, w cudzysłowie, zwierzenia będą mogły pozwolić wyjść dyskusji na ten temat. No i oczywiście, co dla mojej wypowiedzi było tu istotne i będzie, to jeżeli mówimy o tym, co mnie przestraszyło gdzieś w moim życiu, to trzeba przecież zdać sobie sprawę z chronologii tych wydarzeń. Są elementy grozy i horroru, które dawniej wywierały na nas olbrzymi wpływ, wpływały na to, czego faktycznie się baliśmy. No a obecnie na przykład są to filmy, które albo interesują nas fabułą swoją, historią, albo wręcz po prostu śmieszą. No, nie ma co ukrywać. Jest wiele takich elementów, które nie przetrwały tej próby czasu, czyli naszego dorastania, dojrzewania. Moją opowieść o historii z moim własnym strachem, z moimi lękami wyciągnąć przyjdzie chyba od tego, co pamiętam z najgłębszego dzieciństwa, od takiej pierwszej rzeczy, której przestraszyłem się oglądając właśnie program telewizyjny, i program ten zupełnie nie miał nic wspólnego z horrorem, ale kto nadąży za umysłowością dziecka? Oglądając pewnego sylwestrowego wieczoru z moimi dziadkami Muppet Show, bo to właśnie o Muppet Show będziemy mówić na samym początku, zobaczyłem dwóch mimów, którzy mieli na twarzach takie elastyczne, gumowate maski. Ja tego dokładnie teraz nie pamiętam, jak ja to wtedy odbierałem, ale znalazłem sobie gdzieś na YouTubie fragment tego Muppet Show. Był to fragment zatytułowany Mom and Shans on the Muppet Show i pochodzi z 1976 roku. W tymże właśnie fragmencie dwóch, jak już wspomniałem, mimów przybiera różne pokraczne pozy, formuje swoje maski co chwilę na coraz to bardziej inne. No i to, co dla mnie było tym najbardziej przerażającym momentem, było wtedy, kiedy oni zetknęli się twarzami swoimi maskami, no i te maski, ta guma, nie wiem właśnie z czego dokładnie było to zrobione, skleiło się, no i oni nie mogli się od siebie jakby oderwać. Przeraziło mnie to niezmiernie. Nie wiem też dlaczego, ale dla mnie właśnie wtedy jako dziecka była to niesamowita jakaś trauma i przez to nie mogłem zasnąć tejże sylwestrowej nocy. I bynajmniej nie chodziło tutaj o zabawy sylwestrowe, które zresztą w tamtych czasach, bo były to jeszcze głębokie lata 80., raczej nie były tak bardzo huczne. Mom and Shans i to właśnie sklejenie się twarzy i niemożność oderwania się, nie wiem, symbolicznie zawsze można byłoby to przyrównać do gombrowiczowskich masek, że nawet te maski przyczepiają się do nas i możemy z kimś jakby skleić się tymi twarzami naszymi, jakby nasza własna indywidualność wtedy zupełnie jest już pozbawiona swojego wydźwięku, swojej wymowy. Sam też dlatego nie wiem, w jaki sposób mnie to wtedy przeraziło, ale tak jak już mówię, teraz właśnie przeraziło aż do szpiku kości. Drugą rzeczą, która zupełnie nie przetrwała próby czasu i kiedy oglądam ją obecnie, strasznie mnie właśnie śmieszy i ciężko aż uwierzyć, że mogła kiedykolwiek aż tak przerazić. Co prawda, jeżeli mówimy tutaj o Michaelu Jacksonie i jego płycie Thriller, trzeba zaznaczyć, że w kulturze grozy był to jeden chyba z tych najbardziej popularnych, ale też ciekawych elementów łączących właśnie pop i horror. Zresztą na płycie Thriller nie kto inny jak Vincent Price powiedział kilka słów na zakończenie, no a same teledyski Michaela Jacksona naprawdę robiły potężne wrażenie. I tutaj trzeba powiedzieć, że popularyzacja, czy też popularność nawet wtedy horroru w Stanach Zjednoczonych, czy też na świecie bardzo, nie dość, że była już na mocnej pozycji, to jeszcze tym bardziej wzrosła i tym bardziej jakby dotarła do szerszego grona odbiorców. Jak widać, poprzez właśnie działania wtedy popkultury, horror miał się, można powiedzieć, dużo lepiej niż w czasach obecnych. Czy było się wtedy więcej czego bać? Ciężko powiedzieć, ale w tamtych czasach, powiedzmy, że w latach od lat 60. do lat końca lat 80. powstało wiele, wiele filmów, wiele dzieł, które jakby stanowią inspirację dla ludzi, dla twórców aż do czasów obecnych. Ciężko przeskoczyć przecież taki fenomen jak zombie Romero, czy też właśnie horrory związane z psychopatami, jak Piątek 13, czy też Halloween. Ale wróćmy do Michaela Jacksona i tego, co spotkało mnie traumatycznego w związku z właśnie jego nagraniami. Był to właśnie teledysk do tytułowego utworu Thriller. Ten teledysk rozpoczynał się oczywiście seansem w kinie, później Michael Jackson wraz z dziewczyną udają się gdzieś samochodem do lasu, no i tam w lesie Michael Jackson zamienia się w coś w rodzaju wilkołaka. Kiedy zobaczyłem to właśnie jako dziecko, a tak oglądałem to trochę ukradkiem, bo tam rodzice tak specjalnie nie chcieli, żebym jakby to oglądał, no ale gdzieś tam spod stołu wyglądnąłem, zobaczyłem i później kolejna noc była już nie moja, niestety. Ten wilkołak tak bardzo mnie przeraził, że faktycznie ciarki przechodziły mi po plecach na samo wspomnienie. Teraz, kiedy oglądam to po latach, widzę tą kiczowatość pewnego rodzaju akurat tego zabiegu. Aczkolwiek trzeba też zwrócić uwagę na to, jak w tamtych czasach wyglądały efekty specjalne i jakie też możliwości miał Michael Jackson. Jak na tamte czasy, stworzenie takiego teledysku, jak i tych zdjęć, no, wymagało dużo pracy i rzeczywiście robiło wrażenie. Jak widać, nam nie zrobiło również. Tak więc to było przerażenie niesamowite, kiedy właśnie ten wilkołak zaczął gonić tą biedną dziewczynę. Nie chcę też analizować, co skłaniało mnie do oglądania tych wszystkich strasznych rzeczy, a później oczywiście męczenia się z własnymi strachami i lękami, no ale coś takiego we mnie się działo i pewnie wielu z was, kiedy rozpoczynała się nasza przygoda z horrorem. Jeszcze w wieku też, w ogóle w latach 80., w końcówce chyba lat 80., tak, dokładnie, w końcówce lat 80. miałem jeszcze jedno takie traumatyczne przeżycie związane z jednym z horrorów, który po dziś dzień uważam za akurat genialne dzieło. Aczkolwiek horror ten był też pewnego rodzaju parodią innych wcześniejszych horrorów. Mowa tutaj o Powrocie żywych trupów, części pierwszej oczywiście. Wspólnie z Filipem Bobrykiem już kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie Misterium Grozy na ten temat, że jesteśmy, Filip siebie określił jako psychofana tego filmu. No, ja mówiąc dzisiaj o moich traumatycznych przeżyciach z tym filmem, muszę chyba powiedzieć, że też w jakiś sposób tym psychofanem jestem. A jak przygoda się zaczęła? Ano, przygoda się zaczęła od tego, kiedy filmu nie obejrzałem jeszcze w całości, bo było to też podczas jakiegoś spotkania rodziców ze znajomymi, włączyli sobie wtedy właśnie ów Powrót żywych trupów na wideo, no i oglądając, ja przy okazji gdzieś tam bawiąc się z moimi rówieśnikami, gdzieś podglądałem sobie ten film, no i trafiłem na scenę Powrotu żywych trupów, kiedy niesforni opiekunowie kostnicy otwierają beczkę z owym gazem przywracającym umarłych do życia. No i w tym czasie akurat budzi się do życia jedno z ciał znajdujących się w kostnicy, no i oczywiście pragnie wyżreć im ten mózg przysłowiowy, no i oni z nim walczą. No i walka oczywiście, kiedy na nią dzisiaj popatrzymy z perspektywy czasu, a też dojrzalsi oczywiście sympatycy horroru, kiedy już widzieli to na samym początku, to też oczywiście mogli dostać śmiechawę z tego powodu, lecz ja jako dziecko, kiedy oglądałem, jak oni walczą z tym nagim facetem, kiedy właściwie tną go na kawałki i on dalej nie chce umrzeć, to wtedy, kiedy ja właśnie oglądając to, no byłem śmiertelnie przerażony, można tak powiedzieć, ponieważ w każdych jednak innych filmach zawsze to zło, te potwory dało się w jakiś sposób tam łatwiejszy, trudniejszy zabić. A tutaj akurat kwestia żywego trupa była taka, że był on jakkolwiek, to ciało ożywione było takie, że nie dało się zupełnie w żaden sposób jakby go zlikwidować. Dopiero paląc go w piecu, jakby tym krematoryjnym, bohaterowie pozbyli się w jakiś sposób problemu, ale oczywiście napytali sobie później dużo więcej biedy. No i tutaj akurat, kiedy mówię o tym przerażeniu, właśnie dotyczyło ono niemożności jakby zabicia tego potwora, zabicia tego trupa. To było dla mnie wtedy tak naprawdę traumatyczne przeżycie, że kolejnych kilka nocy miałem później jakby wyjętych z życiorysu. Trzeba było spać przy zapalonym świetle i no niestety tak sugestywna, mocna wizja była dla mnie wtedy dosyć ciężka do przełknięcia. Mówiąc jeszcze o Powrocie żywych trupów, później już oglądałem ten film w całości. Było to oczywiście kolejnym dla mnie takim mocnym przeżyciem, ale jakoś sobie z tym już później poradziłem, aczkolwiek dalej były jakieś elementy, takie jak na przykład ten przecięty na pół pies, który będąc pewnego rodzaju takim przykładem anatomicznym też ożył, to wszystko było dla mnie no, naprawdę bardzo, bardzo przerażające. No i myślę, że jest to też jeden z tych takich bardziej mocnych elementów w horrorze. Zresztą scena kończąca właśnie film Powrót żywych trupów też pokazywała jakby grozę całego tego zdarzenia, że wtedy, kiedy został uwolniony ten gaz i jakby pewnego rodzaju, teraz można byłoby powiedzieć wirus, ale wtedy to nie było tak określane, że wtedy ta plaga żywych trupów, która wychynęła na świat, była tak niebezpieczna, że wojsko zdecydowało się na jeden ostateczny właśnie sposób pozbycia się problemu, czyli uderzenie rakietą atomową w dane miasteczko. Ciągnąc jeszcze trochę temat żywych trupów, jeszcze muszę powiedzieć o kolejnym, tym razem elemencie z trzeciej części, który też wzbudził we mnie mocne przerażenie i jest taką jedną z mocniejszych scen, jakie pamiętam. Była to scena w ośrodku wojskowym, gdzie prowadzono badania nad bronią, która miałaby unieszkodliwiać te ożywione trupy. No i tam podczas jednego z eksperymentów okazuje się, że broń, która miała jakby likwidować skutki ożywienia gazem właśnie martwych ciał, nie skutkuje, no i zrobiła się jedna wielka jatka w zamkniętym takim laboratorium. To też była jedna z tych takich scen mocniejszych, które też wryły się w moją pamięć, aczkolwiek Trójka była też filmem, który mocno szedł w oryginalność motywu żywych trupów. Tam oryginalnością była oczywiście dziewczyna, którą przez przypadek, której śmierć przez przypadek spowodował jeden z bohaterów, no następnie ożywił ją tym gazem, no i zaczęła się jej przemiana w żywego trupa. No ale to już chyba wszyscy fani doskonale znają, a kto nie zna, no to myślę, że serię Powrót żywych trupów, przynajmniej w częściach od 1 do 3, można sobie śmiało obejrzeć. Aczkolwiek Dwójka jest częścią, która zbytnio kopiuje jedynkę i nie posiada już tak mocnego jakby wydźwięku. Film, który w podobny sposób, podobnymi elementami jakby operował, jest też film, z którym ja zetknąłem się później. Seria Evil Dead, zarówno pierwsza, jak i druga część. Pomimo tego, że filmy te były dosyć absurdalną grą z widzem, to ich groza jest tutaj niewątpliwa. Przede wszystkim grozą jest tam szaleństwo jakby, które jest spowodowane tym, że bohaterowie są wydani na pastwę sił demonicznych. Demonicznych i przebiegłych, które to siły właśnie przechodzą z jednej osoby na drugą. Nikt nie wie, czy będzie opętany, czy nie będzie. Krew leje się oczywiście strumieniami. No i tutaj, podobnie jak też w Powrocie żywych trupów, dosyć mocną rolę odgrywają sceny, właśnie sceny gore. To jest też jeden z takich ważnych i znamiennych aspektów tych filmów. Evil Dead właśnie poprzez tą absurdalność i szaleństwo, które wylewa się wręcz z pierwszej i drugiej części, kiedy na przykład bohater no, musi walczyć z własną ręką, odcina ją sobie, w ogóle później trafia do, jest w tym domu, gdzie zaczynają się śmiać te wszystkie trofea myśliwskie. Nastrój szaleństwa jest tutaj bardzo, bardzo mocny, a tajemniczość oczywiście zbudowana na punkcie księgi Necronomicon, którą właśnie odczytuje jeden z naukowców, no i która przywołuje te wszystkie demony, jest tutaj podbudową na tyle interesującą, że wpływa mocno na właśnie widza i na to jakby skąd i na całą tą przyczynę zła, które oglądamy. Kiedy tak patrzę po tych swoich typach filmów, które najbardziej przestraszyły mnie za czasów, można powiedzieć, dzieciństwa, widzę, że tutaj największą rolę odgrywały chyba właśnie efekty specjalne, brutalność, pewnego rodzaju właśnie estetyka gore. do takiej estetyki po części trochę nawiązuje też jeden z filmów, ostatnich filmów, które chyba przytoczę jako te, które przestraszyły mnie w dzieciństwie. Tutaj pewnie popadacie ze śmiechu ze mnie, ale no cóż, mogę się przyznać. Był to film w Polsce zatytułowany Blob Zabójca. No i ten Blob Zabójca to była mniej więcej, ja oglądałem w ogóle ten film pod tytułem Plazma, jako pierwszy raz gdzieś na kasecie wideo. No i właśnie owa plazma była czymś, co przyleciało z kosmosu, rozbiło się w okolicach małego miasteczka, no i jeden z bezdomnych poszedł sprawdzić, cóż tam się oczywiście wydarzyło, no i ta plazma trochę na kształt jakby obcego zaatakowała go, zaczęła go pożerać, no a później zaczęła się już tylko rozrastać i oczywiście stworzyła wielki pogrom w tym małym miasteczku. Co prawda film, wiadomo, Blob Zabójca, ten, który ja oglądałem, był filmem z lat 80., ale bazował, bo był to remake filmu z dużo wcześniejszego okresu, bodajże z lat 50., wtedy, kiedy kinematografia amerykańska jakby prześcigała się w wymyślaniu coraz to bardziej absurdalnych niebezpieczeństw, które nachodzą Ziemię z kosmosu. Blob był jednym z tych właśnie niebezpieczeństw. Ja szczerze się przyznam, pierwszej wersji, tej właśnie starszej, jeszcze nie oglądałem. Mam ją, muszę ją sobie jakoś odświeżyć, porównać z tym, co obejrzałem właśnie za swojego dzieciństwa. No i co tu dużo mówić. Blob Zabójca to był też jeden z tych filmów, podobnie jak i zresztą filmy z serii Evil Dead, czy właśnie Powrotu Żywych Trupów, którego zakończenie sugerowało, że zło nie zostało całkowicie wyeliminowane, ale gdzieś jeszcze w jakimś małym zalążku przetrwało. No i dla mnie oczywiście Blob Zabójca był na tyle traumatycznym przeżyciem, że później bałem się przechodzić na przykład koło piwnicy w naszym bloku, bo miałem to wrażenie, że za chwilę z tej piwnicy wychynie właśnie jakaś macka, porwie mnie i tak dalej, i tak dalej. Więc takie to są moje strachy z dzieciństwa, które po dziś dzień jeszcze pamiętam i z których, no nie ma co ukrywać, można się w chwilach obecnych tylko pośmiać, no ale jak już mówiłem, żartobliwy tytuł, co przestraszyło korsarza, po części też mówi o tym, co przestraszyło mnie właśnie w chronologicznych okresach tak naprawdę. Będąc nastolatkiem, oczywiście też miałem swojego rodzaju, mam swojego rodzaju faworytów, którzy wywarli na mnie mocny wpływ w tamtych czasach. Jednym z tych filmów, który sam w sobie być może mocno mnie nie przestraszył, aczkolwiek kiedy wspomnimy o Poltergeiście i oczywiście o tym drzewie za oknem, które porywa dzieci, o duchach w telewizorze, były to elementy, które rzeczywiście też wpływały na to, czego się bałem. Gdzieś tam w świadomości zostawały, aczkolwiek tym chyba najbardziej takim elementem, o którym myślałem wtedy i który rzeczywiście mnie po części przerażał, były plotki związane z filmem Poltergeist. Plotki te bowiem polegały na tym, że film jakoby dotykał takich elementów świata nadprzyrodzonego, że powodował zemstę duchów. No i tam związana była sprawa ze śmiercią niektórych aktorów i nieszczęściem właśnie grających w tym filmie. A co za tym idzie, to oczywiście tego rodzaju informacje podbudowywały tylko jakby rangę tego obrazu, powodowały, że jakby strach poza ekranem przelewał się jeszcze w naszą rzeczywistość. No i to był jeden z tych takich, no może nie pierwszy, ale jeden z tych takich pierwszych bardziej upublicznionych elementów tego, że poza samym filmem przerażające rzeczy dzieją się również w rzeczywistości. Podobnie jak to miało miejsce chociażby z klątwami mumii, kiedy naukowcy to właśnie, którzy eksplorowali piramidy, odszukiwali stare mumie, badali je, ginęli później w tak zwanych niewyjaśnionych okolicznościach, które oczywiście z czasem się wyjaśniły. No a wiadomo, film Poltergeist pewnego rodzaju reklamę sobie na tym również wyrobił. Kolejnym takim filmem, który oglądając już jako nastolatek miałem też go mocno w pamięci później, był film W paszczy szaleństwa. Film ten oglądaliśmy w kinie wspólnie z grupą znajomych. Było to jeszcze kino w Nowej Rudzie. No, oczywiście film jakoś bodajże, o ile pamiętam, oglądaliśmy chyba zimą. Kino było oczywiście nieogrzewane, tak więc mieliśmy podwójne atrakcje. Chłód grozy, no i chłód zimy w niemalże, no co tu dużo mówić, w tamtych czasach, kiedy królowały dosyć mocno kasety wideo, kino jakby przestawało być modne. No i my mieliśmy praktycznie całą salę dla siebie, no i seans oglądaliśmy z równie dużą przyjemnością. No a właśnie W paszczy szaleństwa, owo tytułowe szaleństwo już wtedy stawało się tym elementem literatury grozy, który mocno jakby oddziaływał na mnie emocjonalnie. Groza, która miała przecież miejsce w paszczy szaleństwa, w filmie W paszczy szaleństwa, polegała na zatraceniu jakby kontaktu ze światem rzeczywistym, na zatraceniu jakby możliwości kierowania swoim własnym losem. Człowiek, który, główny bohater filmu, który wpadł właśnie w taką pułapkę tego szaleństwa, właśnie można powiedzieć, że złamała mu się rzeczywistość. To jest ten jeden z elementów fantastyki grozy, który najmocniej działa na odbiorcę, czyli element tego rozerwania świata rzeczywistego, zupełne jego zburzenie, właśnie po to, żeby pokazać, jak ludzka psychika, jak ludzkie pojmowanie świata może być nie zawsze mocne, właściwe i nie zawsze prawdziwe. W podobny sposób przestraszył mnie, ale już chyba nawet dużo bardziej, film Odmienne stany świadomości. W filmie tym jest pokazany obraz naukowca poszukującego jakby istoty człowieka, poszukującego takiej prawdy absolutnej, odkrycia istoty rzeczy, można by tak było to nazwać. Dotarcie jakby do najgłębszych pokładów ludzkiej podświadomości, świadomości, nadświadomości w pewnym sensie, poznania jakby historii człowieka i historii też świata, dotarcia do, jak już wspomniałem, chyba istoty bytu. Dociera tam za pomocą różnego rodzaju czy to środków halucynogennych, czy też różnych metod, które wprowadzają człowieka w zupełnie inny stan świadomości. Ta historia jest historią bardzo fascynującą, aczkolwiek tym najbardziej takim przerażającym elementem było już ostateczne dojście jakby do samego dna umysłu ludzkiego. W ogóle ciężko tutaj określić jednoznacznie to wszystko, ale chodziło o to, że w pewnym momencie Edward Jessup, bo tak nazywa się bohater naszego filmu, trafia już na tak totalny regres, że dociera do zupełnej pustki, że tak jakby całość świadomości człowieka, całość świata, w którym on żyje, jest jakby nie opiera się na niczym, tak można byłoby to powiedzieć, że nie ma tutaj żadnego wielkiego umysłu, wielkiego Boga, który gdzieś to wykreował, tylko to wszystko jest tak niepojęte też dla ludzkiej świadomości, że ona jakby dezintegruje się zupełnie w spotkaniu z tym najbardziej nieznanym, z tą tajemnicą bytu. No i to jest też jeden z tych elementów bardzo przerażających dla mnie, wtedy kiedy właśnie rozpad świadomości człowieka powoduje po części jego, może nie szaleństwo, ale właśnie taką zupełną dezintegrację. No i to w tym filmie akurat było tym jednym z elementów, który najbardziej wtedy mnie przeraził. Idąc dalej, nie można też pominąć elementów, powiedzmy, nawiedzeń, elementów związanych z duchami. Tutaj już mówiłem o filmie Poltergeist, ale takim filmem, który naprawdę przerażająco pokazywał nawiedzenie przez ducha, pokazywał pewnego rodzaju opętanie, był film z końca lat 70. bodajże, czy z 81. roku, już w tej chwili nie pamiętam, a nie chcę odnosić się do internetu, zresztą możecie sprawdzić to sobie sami. Film ten nosił nazwę The Entity, czyli w tłumaczeniu było kilka tłumaczeń. Jedno z nich tłumaczy to jako byt, inne jako istota. Chodziło tu mniej więcej o to, że film też promowano jako film oparty na faktach autentycznych i był związany z tym, że jakaś istota duchowa opętała, czy też starała się opętać jedną z kobiet. No i ta kobieta udawała się też po pomoc do różnego rodzaju specjalistów, egzorcystów, czy też właśnie ludzi związanych z parapsychologią. I żaden z nich po prostu nie mógł pomóc jej w walce z tym właśnie bytem. Całość filmu, tutaj nie było jakby kilku tych bardziej przerażających elementów, cały film był po prostu przesiąknięty tą przerażającą atmosferą niemocy walki człowieka z czymś właśnie zupełnie obcym, duchowym. Tak więc tutaj przerażenie właśnie dotyczyło tego elementu. No i oczywiście wyobraźnia człowieka może wtedy spekulować, co by było, gdyby. Filmem, który też w jakiś sposób mocno oddziaływał na mnie, był film z 1963 roku pod tytułem Nawiedzony dom. I ten Nawiedzony dom był filmem na podstawie powieści Shirley Jackson. Był to motyw, który też już wtedy, można powiedzieć, dopiero został przywołany, a później wielokrotnie ponawiany i też w różny sposób jakby przetwarzany. Jednym z tych przetwórców owego motywu był Stephen King w swojej Czerwonej Róży. Chodzi o motyw naukowca, który bierze ze sobą kilku studentów po to, żeby zbadać wspólnie z nimi nawiedzony dom i sprawdzić, czy wszystkie fenomeny, które w nim się dzieją, są naukowo wytłumaczalne. No i oczywiście wszyscy, którzy biorą udział w tym eksperymencie, no, nie dają sobie rady jakby z tymi zjawiskami. To jest też właśnie jedną z tych przerażających sytuacji, kiedy właśnie nauka ludzka, pomimo wszelkich badań, pomimo grupy ludzi, bo tu jest jeszcze jeden taki element w horrorze bardzo istotny. Inaczej odbieramy osobę, powiedzmy, która sama zmaga się z, tak jak w filmie The Entity, z tym niematerialnym bytem, a co innego grupa, która stawia czoło tym zjawiskom i tym bardziej nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, to jest też kolejny element takiego jeszcze większego przerażenia. Tym bardziej, że wiadomo, w grupie zawsze wszyscy czują się raźniej, a tu w filmie Nawiedzony dom było pokazane to tak, że nawet pomimo istnienia grupy ludzi i badania tych zjawisk, no, czujemy ten poziom zagrożenia i wtedy, kiedy następuje na przykład to wielkie łomotanie w drzwi, za którymi nikt nie stoi, to sceny w tym filmie, które wzbudzają przerażenie i są mistrzowsko nakręcone. Filmem, który też mocno przerażał mnie ze względu na zaburzenie też rzeczywistości podobne jak w filmie W paszczy szaleństwa, był film na podstawie Stephena Kinga 1408. To oczywiście film o kolejnym z tak zwanych łowców duchów, tutaj akurat pisarzu, który spędzał noce w tak zwanych nawiedzonych miejscach. No i przyjeżdża on do hotelu, w którym jest jeden z takich nawiedzonych pokoi. No i właśnie, i tam spotykają go różnego typu sytuacje, ale co jest najbardziej istotne i najbardziej przerażające w tym filmie, to jest to, że do samego końca nie jesteśmy pewni, czy bohater ciągle znajduje się w tym pomieszczeniu, czy nie. Czasoprzestrzeń w tym filmie, w tym obrazie jest tak zagięta, że właśnie ona powoduje największe poczucie horroru w tej sytuacji. Wtedy, kiedy człowiek nie jest do końca w stanie stwierdzić, czy to jest rzeczywistość, czy też jest to ułuda spowodowana właśnie siłami działającymi w tym nawiedzonym miejscu. Nawiązując do tych elementów, trzeba też powiedzieć, że filmem, który zrobił na mnie spore wrażenie, jest film, który większość ludzi ocenia jako słaby. Ja się im wcale nie dziwię. Kiedy spojrzymy na Tropicieli mogił, Grave Encounters, o którym właśnie teraz mówię, trzeba powiedzieć, że film jest złożony z tak wyświechtanych motywów, że trudno byłoby się go bać. ale z drugiej strony cała sytuacja grupy badaczy zjawisk paranormalnych, a tak naprawdę to raczej grupy ludzi, którzy dobrze się przy tym bawią, zarabiają pieniądze na zmontowanym w ten sposób materiale filmowym, puszczonym jako program właśnie Grave Encounters. Tutaj mamy, jak już wspomniałem, masę motywów, które znamy z innych filmów, książek, a czy też nawet programów dokumentalnych. Jednak sposób zrealizowania tego filmu, kolejny raz właśnie zapętlenie jakby tej czasoprzestrzeni w ten sposób, że bohaterowie zostają zamknięci na noc w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, próbują się z niego wydostać, kiedy już sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo groźna. No i co? I oczywiście im się to nie udaje. To jest bardzo, bardzo przerażająca akurat wizja i może, tak jak mówiłem, film nie jest zbytnim dziełem w kinematografii, ale bardzo sugestywnie działała na mnie ta wizja. Być może ona była spowodowana też naszymi wędrówkami po różnych tego typu nawiedzonych miejscach, a być może jedne i drugie elementy ze sobą się nakładały i być może właśnie ten film trafił na taki moment mojego życia, kiedy wywarł na mnie spore wrażenie. Na koniec zostawiłem sobie filmy dwa, które owszem mocno też wpłynęły na moje poczucie grozy. Są to filmy z kina japońskiego i jeden z nich oczywiście widzieliście na zdjęciu promującym dzisiejszą audycję, czyli zdjęciu, na którym jestem w towarzystwie filmu Ring. Film Ring był dla mnie filmem, który zupełnie otwierał jakby nowy etap dla mnie oglądania horrorów. Kino japońskie oczywiście takim kinem było, które niespecjalnie uważałem za takie wartościowe dla mnie pod takim względem, że nie za bardzo te motywy mnie interesowały. A tutaj spotkałem się z filmem, który rzeczywiście wzbudził porządny mój niepokój. Dziewczyna wychodząca z telewizora. Taki niby ograny trochę motyw, ale wprowadzony w tak klimatyczny sposób i tak sugestywny, który rzeczywiście potrafił na mnie mocno oddziaływać. To jest jedna z tych propozycji kina japońskiego. Ring zresztą doczekał się swojej filmowej trylogii, a z tego co słyszałem, wersja książkowa jeszcze jest dosyć inna niż wersja filmowa. Szkoda tylko, że wśród książek w Polsce ukazała się tylko jedna, jedyna pierwsza część, którą również czytałem. Kolejne są dla mnie tajemnicą, aczkolwiek dr Ksenia Olkusz mówiła, że tam jakby forma tej klątwy rozrasta się do pewnej postapokaliptycznej nawet wizji świata i jest czymś w rodzaju właśnie wirusa. To też jest jakiś, w jakiś sposób mocno fascynujące, przynajmniej dla mnie mocno fascynujący temat. No a w filmowych wersjach film poszedł trochę bardziej w stylu, myślę, że takiego filmu parapsychologiczno-okultystycznego. Druga część opierała się przecież na badaniach związanych z właśnie tym duchowym bytem. No a pierwsza część Ring Zero była taką dosyć, nie ma co ukrywać, nostalgiczną historią, wyjaśniającą w pewien sposób to, co miało miejsce w częściach poprzednich. Drugim filmem, o którym chciałem mówić, jest film Pulse. Ta amerykańska wersja, bo o niej mówię, wydaje mi się, że bardzo ciekawie przedstawiła całą sytuację, kiedy do świata naszego poprzez internet właśnie przedostają się duchy i powodują śmierć wielu, wielu ludzi, opętania, samobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Też była to na tyle sugestywna wizja, że dałem się jej porwać, aczkolwiek nie oglądałem jeszcze filmu wcześniejszego, oryginalnego właśnie pulsu japońskiego. Tutaj trochę muszę pokajać się, ponieważ, jak mówię, bazuje na wersji amerykańskiej, ale ta wersja amerykańska wywarła spore wrażenie i myślę, że cały pomysł właśnie opętania przez internet to w tych czasach, kiedy film powstawał, był jakby strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o zbudowanie przerażającej fabuły dla współczesnego społeczeństwa. Tak mniej więcej przedstawia się lista tych rzeczy, które mnie najbardziej przeraziły. Jeżeli chodzi jeszcze o współczesne, bo to kiedy mówię o filmie The Ring czy Pulse, no to mamy tutaj początek XXI wieku, jakby to nie patrzeć, ale wtedy, kiedy mówimy o tych bliższych teraz filmach, to już dawno, że tak powiem, nie oglądałem filmu, który w jakiś sposób mógłby mnie przerazić. Aczkolwiek mam jeden z tytułów faworytów, po który częściowo też obawiam się sięgnąć, ale w wolnej chwili postaram się obejrzeć. Jest to film, o którym wspomniał też na Facebooku Paweł Mateja, film The Nightmare z 2015 roku. I film jest to taki trochę dokument, i tak nie do końca wiadomo, czy to jest dokument, czy też paradokument, opowiadający o tak zwanych paraliżach nocnych, o różnego rodzaju zmorach i takich elementach jakby pół snu, pół rzeczywistości, które przytrafiają się właśnie ludziom, o których się słyszy, ale które nie zostały tak do końca zbadane. No i twórcy tego filmu, co wywnioskowałem z dyskusji pod postem Pawła Matei, często właśnie mówią, że może być to paradokument, ponieważ film w rzeczywistości dosyć mocno właśnie wieje od niego grozą. Tak więc mam jednego swojego faworyta. Jak już mówiłem, od dawien dawna nie oglądałem filmu, który by tak rzeczywiście mnie przestraszył w sensie takim, że wzbudził mój jakiś niepokój i spowodował dłuższe zastanowienie się nad nim, nad jego elementami, nad jego ideą całą, którą chciał przekazać. Mało tych horrorów, większość horrorów, które ostatnimi czasy oglądałem, ogląda się raczej bardzo rozrywkowo. Chyba jednym z tych filmów, który jeszcze w miarę, o którym myślałem i o którym czytałem później dyskusję, był film It Follows, ale jego istota w sumie nie aż tak bardzo mnie zafascynowała. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest tutaj coś przerażającego też w tym filmie. Jest ta właśnie niemożność ucieczki od tego, co ciągnie się za głównymi bohaterami, kiedy już wpadną, powiedzmy, w ową klątwę. Film dosyć taki alegoryczny, ale też ma w sobie nutę przerażenia, aczkolwiek, jak mówię, nie zafascynował. Nie kupiłem go na wstępie, więc większość elementów, które raczej ja przypisuję mu później jako te elementy pozytywne i wartościowe, pojawiły się po dyskusjach, po różnego rodzaju rzeczach, które przeczytałem później. Więc uznając ten film za dobry, robię tak trochę bez jakiegoś emocjonalnego przekonania, ponieważ ta seans tego filmu, właśnie tak emocjonalny dla mnie, jak te, o których wam dzisiaj opowiedziałem, nie był. W dzisiejszym Misterium Grozy witamy wieczorem Agnieszkę Brodzik, redaktorkę naczelną portalu Carpe Noctem, osobę bardzo mocno związaną z literacką grozą, a przede wszystkim nomen omen, osobę, której bardzo boją się pisarze grozy. Witaj, Agnieszko.
Cześć.
Dzisiaj po takim wstępie chciałem ci też na początek zadać takie pytanie. Trochę już tam ostatnimi czasy mówiłaś o tym na portalu Okiem na Horror w Maglownicy, ale tak zaczynając dzisiejszą naszą rozmowę w Misterium, chciałem się ciebie zapytać, kiedy ty tam dołączyłaś do portalu Carpe Noctem i właściwie od kiedy taka przygoda z tym literackim horrorem, ale nazwijmy to tak roboczo, z wyższej półki u ciebie się zaczęła? Kiedy zaczęłaś jakby sięgać po te bardziej ambitne lektury?
Wiesz co, no w zasadzie to ja od razu zaczęłam od ambitnych lektur, ponieważ w wieku, nie wiem, 16-17 lat, tak dosyć późno powiedziałabym, sięgnęłam po Lovecrafta i to tak zupełnie przypadkiem, bo akurat miałam fazę przerabiania tego, co mają rodzice na półce książek, w sensie. I tam była taka mega dziwna okładka. To jest jeszcze to wydanie z takim śmiesznym potworem na okładce. To z napisem, takim dużym napisem thriller, i to jest przykładek Charlesa Dextera Warda Lovecrafta. Także ja z samego początku. Ja siedziałam tak trochę ambitniej, bo ja nie przerabiałam nigdy na przykład Mastertonów, Smithów, nigdy nie sięgałam po to. W ogóle nie, jakoś zupełnie. Dopiero jak chłopaki tam zaczęli wspominać, że o, bo był taki śmieszny koleś, co pisał o krabach, to dopiero tam ewentualnie się tym interesowałam. Jeżeli chodzi o początki na Karpę, to szczerze mówiąc tak dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało. Pamiętam, że mniej więcej w tym czasie, kiedy sięgnęłam po Lovecrafta, to też trafiłam na forum Groza w każdym celu, to się wtedy nazywało, teraz to się nazywa Gotham Cafe. No i w sumie to się zaczęło od tego forum i tam poznałam mnóstwo zajebistych ludzi, których znam już po prostu tryliard lat i ciągle się tam widujemy, gadamy. W sumie w tym tygodniu jadę na majówkę kolejną z tą ekipą. I to się jakoś tak zaczynało z Carpe Noctem powoli, to znaczy coś tam pomagałam Przemkowi, napisałam jakoś tam recenzję na konkurs, oczywiście nie wygrałam, bo miałam 17 lat i to była moja pierwsza recenzja w życiu. I też nomen omen Lovecrafta. I potem to w sumie, nie wiem, tak w ciągu, nie wiem, roku, odkąd weszłam na forum, czy coś, jakoś to był 2005 chyba, kiedy tak jakoś więcej zaczęłam pomagać Przemkowi. Potem był Paweł Deptuch, to już byłam tak naprawdę zastępcą, bo już tam go dosyć mocno wspierałam. I to jakoś tak płynne te początki były.
A jeżeli chodzi o sam portal Carpe Noctem, jego datę rozpoczęcia podajecie jako 2003 rok. Czy pamiętasz, Aga, jeszcze coś, co było przed Carpe Noctem? Tutaj wspomniałaś o Gotham Cafe, tym forum, ale czy były jakieś portale poświęcone literaturze grozy w Polsce jeszcze przed wami, takie działające i być może które po dziś dzień w jakiś sposób wyewoluowały?
To znaczy, na pewno były, bo nie wierzę, żebyśmy byli pierwsi, to jest na pewno niemożliwe. Natomiast no, ja nie będę tutaj czarować, nie szczególnie się tym interesowałam. Na pewno Horror Online mniej więcej w podobnym czasie zaczynał. Nie pamiętam Czachopismo, kiedy zaczęło wychodzić, ale wydaje mi się, że to też był, nie wiem, może 2006-2007, a może jeszcze wcześniej, nie pamiętam. Jeszcze jak w ogóle z chronologii, to taka jestem dupa trochę. No ale to chyba Horror Online. Wiem, że Kostnica jeszcze bardzo długo chyba działa. Jeszcze była jakaś Arena Horror, ale ja nie wchodzę na te dwa portale. Jakoś tak się trochę mniej tym interesuję. Tam zresztą Horror Online też bardziej na filmy było nastawione. My jako chyba jedyni, ale tutaj nie będę strzelać z takimi tekstami, bo po prostu nie wiem, nie sprawdzałam, nie, aż tak nie przeszukiwałam internetu, żeby się upewniać, czy na pewno byliśmy jedyni, ale chyba jednymi z niewielu, którzy tylko w literaturze siedzieli. To też w sumie ma przełożenie na wiele rzeczy, tak, że nie. Przez to, że zajmowaliśmy się tylko literaturą, to też wydaje mi się, że przyciągaliśmy trochę innych ludzi, to znaczy nie tych, którzy raczej przede wszystkim oglądają horrory, a czytają tylko przy okazji, i oni częściej sięgają, mam wrażenie, po jakieś takie prostsze książki typu, nie wiem, Masterton. No nie mówię, że Smith, bo to raczej wszyscy czytają, tak wiesz, z przymrużeniem oka, ale raczej tego typu rzeczy, jakiś horror klasy B. A my raczej od początku staraliśmy się pokazywać takie no książki, które no nie są klasy B, które są klasy A, tak? No, co tu dużo gadać.
Sobie tak pomyślałem też, jak w tym czasie, kiedy działasz na portalu Carpe Noctem, czy jest taki jakby wyraźny trend na zmianę w literaturze grozy, przede wszystkim powiedzmy tutaj w naszym kraju? Bo o światowej grozie no to ciężko dosyć tak wszystko tu ogarnąć i powiedzieć, ale w naszym kraju czy... Właśnie chciałem zapytać o to, że wcześniej dużo więcej jakby pojawiało się na waszych łamach prac związanych z polską literaturą grozy. Był nawet wydany jeden biuletyn w zupełności poświęcony polskiej literaturze grozy. Pojawiło się wtedy dużo książek, dużo nazwisk. I czy to na przykład, czy nie masz takiego wrażenia, że kiedyś te książki związane z literaturą grozy były właśnie jakby takiej wyższej klasy, że w jakiś sposób teraz jest ich mniej, teraz jest na przykład więcej takich horrorów właśnie klasy B. Czy widzisz jakąś zmianę właśnie pomiędzy latami tam 2003-2008 powiedzmy, a teraz współczesnymi?
Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby jeżeli jest mniejsze zainteresowanie Karpenoktem, polską grozą, o ile jest, bo no nie wiem, to trzeba by było tam porównywać, ile się ukazywało kiedyś recenzji, a ile teraz, to wydaje mi się, że jeżeli jest taka różnica, to ona raczej chyba nie wynika bezpośrednio z tego, że teraz są gorsze książki czy coś takiego. Myślę, że to też jest plot wielu innych przyczyn. I wiesz co, chyba nie wiem, czy pokuszę się o porównywanie tego, co było kiedyś, a tego, co jest teraz. Wydaje mi się, że teraz faktycznie przez to, że pojawił się self-publishing, przez to, że pojawił się wideograf i ogólnie nie tylko w horrorze, ale w ogóle wydaje się teraz dużo naprawdę słabych książek, które przybijają się do księgarni, dlatego że ludzie... No właśnie w sumie nie wiem, z czego to wynika, ale mam wrażenie, że teraz dużo więcej krapu się sprzedaje ogólnie nie mówię, że w horrorze i łatwiej wydać książkę. No to może jest coś takiego, ale mówię, nie pokuszę się o takie wprost porównanie, bo też nie jestem jakąś tam znawczynią tych wszystkich. Nie powiem na przykład, że w wideografie są wydawane same kiepskie książki, bo nie czytałam tylko garść, no to trudno, żebym mówiła takie rzeczy, prawda? Natomiast no, Karpenoktem trochę odeszło od polskiej grozy, przynajmniej na jakiś czas, no dlatego, że polska groza nas nie lubiła, tak? Bo my byliśmy krytyczni i to było uważane no, za w złym guście, tak? No i w sumie chyba bardziej z tego to wynika niż z czegoś innego. No ja się zraziłam do polskiej grozy na jakiś czas, teraz trochę do tego wracam, zobaczymy jak będzie. Ale nie, też nie zgodzę się, że nie ma teraz fajnych nazwisk, są fajne nazwiska, jest Zielińska, jest Gunia, teraz czytam Gajka, który też świetnie sobie poradził.
O, no właśnie.
Także wiesz, zawsze mi się wydaje, jest po prostu kilku autorów, którzy się jakoś tam wybijają, wyróżniają, plus wiesz, tam nie mówię, że jakaś straszna masa, ale no iluś tam, którzy są po prostu średni. No ale to chyba wszędzie tak jest, nie tylko w horrorze.
No tutaj chciałem tak mniej więcej porównać jakby te czasy, ale jak mówisz, Aga, że jakby nie zauważasz tych większych jakichś takich różnic, to może chyba to i dobrze świadczy o tym, że cały czas jest o czym pisać i mówić. Jeżeli chodzi o kolejne jeszcze pytanie, to właściwie tak myślałem o tym, żeby nasz wywiad poszedł może w tą stronę, czyli w stronę tego, w jaki sposób można popularyzować literaturę grozy. Pomimo wszystko, nawet sama Aga stwierdziłaś w wywiadzie dla Maglownicy, że Karpenoktem po części jest taką niszą w niszy, czyli już częściowo założyłaś jakby to, że jednak, no nie ma co ukrywać, literatura grozy jest pewną niszą literacką, nie sięgają po to tłumy, tak jak na przykład po literaturę fantasy, co jest dla mnie w ogóle zaskakujące i zadziwiające, popularność ciągła tej literatury. I tutaj właśnie, jak ty myślisz, żeby można było bardziej docierać do ludzi właśnie z literaturą grozy? Przecież tak jak też wspomniałaś już dzisiaj, że jest wiele osób, które oglądają horrory, to wiadomo, to jest cała masa, bo co którejś osoby ja się zapytam, to każdy ogląda horrory, lubi, ale już z lekturami jest gorzej. A w jaki sposób poszerzać jakby to grono czytelników? Jakie też metody, powiedzmy, ty, Aga, lubisz stosować w promowaniu właśnie literatury grozy, czy po prostu też waszą całą działalnością i kontaktami z różnymi osobami, z wydawcami właśnie?
To znaczy tak, zależy od tego, jaki dokładnie mamy cel. Bo jeżeli tylko chcemy, żeby ci oglądający czytali książki, no to powinniśmy w ogóle promować czytelnictwo. A jeżeli promujemy czytelnictwo, to promujemy wszystko jak leci. No bo jeżeli promujemy samo czytelnictwo, to wychodzi na to, że czy ten człowiek przeczyta Smitha czy Kinga, to nie ma znaczenia. No ja raczej odchodzę od tego. Wiem, że niektórzy mają takie podejście i nie chcę go wprost krytykować, bo jest to jakiś sposób że wiesz, no, że najpierw przekonasz 100 osób, które mogą czytać jakieś krapy, ale powiedzmy optymistycznie zakładamy, że część z nich potem przejdzie do jakichś takich fajnych, sensownych rzeczy, nie? Ale sama bym nie chciała tego robić, dlatego że, no, szczerze mówiąc, nie zależy mi aż na tym aż tak strasznie, żeby po prostu ludzie jak najwięcej czytali. Raczej zależy mi na tym, żeby czytali fajne rzeczy i żeby fajne rzeczy się ukazywały. No to jest już troszeczkę trudniejsze, dlatego że no rynek jest jaki jest w Polsce książek i no sprzedanie horroru jest ciężką sprawą, tak? Natomiast... No właśnie tutaj jest w ogóle milion wątków. Fajnie, że są osoby, które na przykład tak jak Wielki Bóg, ona promuje horror, zajmując się czymś zupełnie innym, bo w ten sposób horror tak jakby wychodzi z tej niszy i zostaje pokazany gdzieś indziej. Ale też z kolei ja nie lubię tego całego trendu, w jaki wpisuje się Wielki Bóg, czyli promowania, a nie recenzowania. To jest w ogóle odrębny temat, który tam już kiedyś poruszaliśmy i w zasadzie można by było o nim samym gadać godzinę.
Tak, ale myślę, że o podcaście pewnie, tak? Który trzymamy
na zrozumieście. No. Który tam potem został zgnieciony przez komentarze. ale myślę, że wiesz o co chodzi i że słuchacze też wiedzą o co chodzi, tak? Że książki w tym momencie się promuje jak produkty, a nie ocenia, recenzuje, tak, i poleca jak wytwory kultury, tak? Ja bym raczej wolała, żebyśmy po prostu gadali o książkach jako o kulturze, jako o innych wytworach kultury. Jak mówimy o najnowszym, nie wiem, Batman kontra Superman, tak? Czyli mamy miliard ludzi, którzy dyskutują o tym, czy to jest film dobry, czy zły. Ja bym chciała, żeby tak dyskutowali o książkach. I wiem, że to jest trochę nierealne, ale chodzi mi o samą ideę, że my dyskutujemy o książkach, a nie, że po prostu sobie polecamy, bo wszystko jest takie super i takie fajne i w ogóle lofciamy wszystkie książeczki. Dlatego i to się też wiąże, myślę, z tym, że no my to wszystko robimy za frajer, to znaczy, że no tam złotówki na tym nie zarobimy, nie? Nie wiem, może te, podejrzewam, że te blogerki to tam trochę może na tym zarobią, ale właśnie dzięki temu, że no, że promują tytuły jak, no właśnie, produkty, a nie recenzują. Natomiast, no, jeżeli ja bym miała coś takiego robić, to by mi się trochę nie chciało. Dlatego, że szukam, no, zarobku gdzie indziej, a to jest dla mnie hobby i też nie wyobrażam sobie, żeby ściemniać tylko po to, żeby promować gatunek, tak? No dla mnie to po prostu, nie wiem, jakoś nie czuję tej misji aż takiej.
Czyli bardziej takie podejście pasjonackie, które właśnie powoduje to, że ludzie no, biorą udział właśnie w dyskusjach i właśnie może to jest też jakaś pewna metoda, że tak jak Aga mówisz, mało jest dyskusji, a często niestety dyskusje, jakie pojawiają się przede wszystkim gdzieś w internecie, no, zamieniają się raczej może już nie tyle w dyskusję rzetelną, merytoryczną, ale przepychanie się jakimiś argumentami lub też zwyczajne obrażanie się. To pewnie wiesz coś też na ten temat, tak mi się zdaje.
To znaczy, te dyskusje, które się pojawiają najczęściej, no to są dyskusje takie, wiesz, jakieś ad personam. Tak samo było przy tym, tych słynnych krytykach Kopacza opowiadań z NSG, że jeżeli pojawiały się osoby, które broniły tych opowiadań, to one nie pisały, że podoba mi się w tym to i to, tylko ono, że o, a mi się to opowiadanie podobało i kropka, nie? Fajnie, gdyby się pojawiały argumenty, fajnie, gdyby to było po prostu taka rozmowa, jak, no przecież każdy z nas zna te rozmowy, bo gadamy w ten sposób ciągle o filmach, że o, a mi się podobała ta i ta scena, a mi się podobał ten i ten aktor, a mi się podobało tamto i siamto, a to było do dupy. I chciałabym, żebyśmy z taką samą pasją rozmawiali też o książkach i myślę, że najważniejszą metodą na promocję grozy to będzie właśnie zarażanie swoją pasją. Czyli no jeżeli mnie pasjonują książki trochę lepiej napisane, to ja będę o nich mówić, to ja będę je promować. Promować to po prostu to, co mi się podoba. I wtedy każdy sobie znajdzie według swojego gustu swoją niszę. Jeżeli to jest, nie wiem, jeżeli Siwiec z Czarnym lubią horror ekstremalny, no to niech sobie promują horror ekstremalny i niech robią to, co, nie wiem, no nie chcę mówić tutaj, że zgodnie ze swoim sumieniem, czy tam jakieś górnolotne, wiesz, tutaj teksty, no ale wiesz o co chodzi, tak? Każdy niech po prostu promuje to, co chce. i każdy niech robi to na swój sposób. Jeżeli, nie wiem, okiem na horror i wychodzi bardziej do ludzi, czyli nie, czyli no ma tam, chyba ma ile, 11 tysięcy fanów, robi te konkursy, sporo. Których ja po prostu nie cierpię na kapę, nigdy nie ma konkursów, bo ja nie znoszę konkursów, ale jeżeli on to lubi, jeżeli chce mieć, wiesz, dużo fanów, wychodzić bardziej do ludzi, no to niech to robi, tak? I niech każdy po prostu sobie wytnie z tej niszy swoją niszę, i no i niech to razem się jakoś tam kręci i wtedy mamy tak naprawdę szersze spektrum, tak? Znaczy my zachęcimy tych ludzi, którzy szukają czegoś, ja nie chcę mówić czegoś więcej, no ale to trochę tak, no że po prostu szukają tej literatury klasy A, a są tacy, którzy no jednak wolą sięgnąć po dardę, tak? I coś takiego prostszego sobie poczytać, no to wtedy wejdą sobie na okiem na horror. I w ten sposób mamy po prostu szersze pole rażenia.
A tak jak Aka mówisz, to właśnie jakby współpraca pomiędzy tymi portalami i różnymi właśnie przedsięwzięciami, a jednocześnie właśnie ta dyskusja na różne tematy może wzbudzić właśnie też zainteresowanie chyba też innych ludzi, tak mi się zdaje. Ale tutaj właśnie głównym jakby elementem powinno być to, co już też wspomniałaś i wspominamy tutaj, właśnie ta dyskusja, a nie wzajemne przepychanie się, kto wie lepiej.
Tak, wiesz co, ja myślę, że ogólnie jest za dużo środowiska, za mało pasji. To znaczy, gdyby każdy przestał się oglądać na innych i tak, bo to mówicie o tej współpracy. Ale myślę, że ta współpraca, no dobra, fajnie, żebyśmy mieli ze sobą kontakt jakiś tam czy coś, że może jakieś wydarzenie typu Kwason albo Horror Day, to jest fajne, ale też wydaje mi się, że każdy powinien mieć jakiś swój własny cel i sobie go realizować i nie ma się co za bardzo oglądać, bawić się w jakiś działacz, jakieś środowisko i coś tam, tylko po prostu zarażać swoją pasją i każdy niech to robi sobie po swojemu, no, tak mi się wydaje. A wiesz, takie rozliczanie siebie nawzajem, jak to się często tutaj pojawia, no to i też nie lubię czegoś na przykład takiego, że ktoś występuje w roli tego środowiska, bo ja bym nie chciała, żeby ktoś za mnie mówił, nie? I dlatego tak trochę za dużo środowiska, za mało pasji. No, o tym zresztą też mówiłam w tym wywiadzie, tak?
Środowisko to i tak właśnie jest złożone przecież z wielu indywidualistów, którzy właśnie zajmują się swoimi rzeczami i ciężko, tak ja też tak sądzę, że ciężko wypowiadać się w imieniu wszystkich, ponieważ sam gatunek horroru jest też bardzo różny. I tak jak Aga wspomniałaś, też myślę, że to jest okej, że tak horrorem ekstremalnym zajmują się też ludzie, którzy mają do tego pasję, promują to i po prostu każdy później odbiorca horroru może wybierać swoje własne upodobania według tego.
Tak, zwłaszcza, że no, my tak sobie gadamy, że jesteśmy w jednej niszy, no ale szczerze mówiąc, ja widzę ogromne różnice, tak? Ja tego horroru ekstremalnego na przykład no, nie lubię, tak? Więc my z Siwcem podejrzewam, że mamy na przykład zupełnie rozbieżny gust. A niby interesujemy się oboje horrorem, tak? A podejrzewam, że jakbyśmy przeczytali jedną książkę, to jedno by powiedziało, ale to jest gówno, a drugi, ale to jest zajebiste, nie? A niby tym samym się interesujemy, prawda?
Wiesz co, Aga, tak sobie jeszcze pomyślałem o tutaj jednej rzeczy, która związana jest z podcastami. Wy właśnie jako Carpe Noctem macie już wiele tych podcastów. No, ja to nazywam audycjami w pewnym sensie. Właśnie macie tego bardzo wiele za sobą. Podobnie Szymon z Necropolitan, Radio SK jeszcze jest poświęcone Stephenowi Kingowi. Sporo tych podcastów ma miejsce. I czy właśnie też podcasty w jakiś sposób nie są jakby współcześnie pewnym elementem na dobrą popularyzację grozy? Pozwalają między innymi też jakby na to, że człowiek wysłuchując tych audycji podcastów, jakby więcej informacji może sobie też przyswoić, mniej czasu jakby poświęcić na, zresztą może robiąc inne rzeczy, może słuchać podcastów. I czy to właśnie też nie jest jakaś taka forma wychodzenia do tego, żeby zainteresować tych ludzi?
Wiesz co, tak jak patrzę u nas na Karpę, to jednak musimy przekonywać jeszcze ludzi do podcastu. Znaczy wśród tych ludzi, którzy wchodzą na Karpę, jednak większość woli przeczytać jakiś tekst niż przesłuchać podcast, dlatego że jeszcze wydaje mi się nie przyzwyczaili się do tego, że można włączyć i słuchać.
Tylko że tutaj, Aga, jak ci przerwę, to chyba związane jest z tym, że mimo wszystko jakieś artykuły czy teksty w internecie, na portalach właśnie tak jak Carpe Noctem, no nie są tak rozbudowane jak na przykład podcasty, w których możesz powiedzieć dużo więcej. Bo wiadomo, recenzje są rzetelne, długie, ale jednak mimo wszystko no, przeczytanie recenzji zajmuje jakby mniej czasu niż ten podcast. To może jest akurat ten element, że jednak ludzie tam wolą coś szybko sobie przyswoić.
Znaczy, wiesz, to wydaje mi się, że to jest ogólnie kilka tutaj powodów, ale czy jeżeli chodzi o czas, to wiesz, no ja czasami nagrywam podcasty, które mają 5-7 minut, tak do 10. Jeżeli mówię o jakiejś jednej książce, to bardzo często takie podcasty nagrywałam, teraz trochę dłuższe. Mi się wydaje, że jednak podcast, a przeczytanie recenzji to jakaś tam różnica jest. Mi się wydaje, że podcast jest przyjemniejszy. Ja bym na przykład bardzo chętnie sobie słuchała różnych recenzji zamiast je czytać, bo no to też wynika trochę z pracy, tak? Ogólnie tak rozmawiałam z koleżanką ostatnio, że tak na dobrą sprawę to 8 godzin w pracy czytamy, a po pracy czytamy, tak? I tak naprawdę cały dzień to jest tylko patrzenie się w literki. I to jest trochę nawet śmieszne, że robimy to samo, a jedno uważamy za pracę, a drugie za rozrywkę, tak? Natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć? Mam wrażenie, że dużo ludzi się przyzwyczaiło po prostu do czytania i nawet nie kliknie tego podcastu, nie przekona się, czy to jest fajne, bo po prostu no jeszcze się nie przyzwyczaiło, tak? Część osób jeszcze na przykład siedzi w pracy i czyta i nie może sobie włączyć tego podcastu i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobra forma promocji? Myślę, że tak. Ogólnie podcasty dla mnie są rewelacyjną sprawą, ale czy ma takie przebicie? Nie wiem, ale wiesz co, jakoś tak, nie wiem, średnio mnie to interesuje, szczerze mówiąc. Ja nie mam takiego poczucia jakiegoś strasznego, tak, takiej strasznej misji, tak, misji, wiesz, że po prostu muszę promować i w ogóle. Nie, po prostu chcę robić coś, co jest fajne. I myślę, że jak ludzie widzą, że po prostu my się dobrze przy tym bawimy, no to sami też będą to czuć. Taką mam nadzieję przynajmniej.
Ja też tak zauważyłem, że często pod waszymi podcastami właśnie zdarzają się komentarze. Ludzie coś mają. No, tak jak nawet zauważyłaś o tym podcaście związanym z recenzjami blogowymi, no to tam dyskusje się wywiązują. Sporo tak jakby jest tego, że ludzie słuchając właśnie później jakby bardziej też zwracają uwagę na niektóre rzeczy. Zresztą druga sprawa jest chyba taka, że nagrywając podcast, sama jakby intonacja głosu, różnego rodzaju, no takie powiedzmy nawiązania, różne jakieś rzeczy przychodzą na myśl człowiekowi i wtedy jest to bardziej jakby takie żywe, bardziej autentyczne, tak mi się wydaje, i może być bardziej jakby odbierane autentycznie, tak sądzę.
Tak. Tak, ja wiem, o co ci chodzi, o tym gadaliśmy, znaczy chłopaki o tym gadali na panelu, bo niestety ja nie zostałam dopuszczona do głosu, że podcast bardziej zbliża czytelnika, znaczy słuchacza do tego, co my mówimy, to znaczy słyszy nasz głos. W ogóle w podcaście jest to fajne, że nie da się kłamać, a przynajmniej, no nie wiem, ja nie potrafię kłamać, więc jeżeli, no... Tak jak Mando chyba o tym mówił, że jeżeli jeszcze w recenzję by potrafiłby złagodzić swoją opinię, żeby była taka bardziej, wiesz, że ta książka to jednak nie jest taka straszna kupa, no to w podcaście, zwłaszcza jeżeli nie nagrywa sam, tylko z kimś, to i tak wyjdzie, że jest kupa, jeżeli takie ma zdanie, bo po prostu to jest żywa rozmowa i ludzie się bardzo angażują, jeżeli to jest taka żywa rozmowa, dlatego też te podcasty, w których my rozmawiamy ze sobą, wydaje mi się, że są częściej słuchane. Natomiast no, jeżeli chodzi o komentarze, no to niestety u nas na Carpe, nie wiem czemu ludzie mają straszną blokadę, jeżeli chodzi o komentowanie. Nie wiem, czy na przykład jak wchodzisz na Necropolitana, to czy
no,
widzisz, ale tam jest komentarz.
No tak, ja się kiedyś przebrnąłem przez jedną taką dyskusję, gdzie pojawiło się też Misterium Grozy, to czytałem i tam rzeczywiście ludzie, no bardzo, bardzo długie to było i ciągle nawet chyba tam jeszcze dopisywane później, więc tak, zauważyłem, że...
Tak, no, i to
nie
jest
wiem,
fajne.
Może przez to, że Szymas prowadząc Necropolitan jest bardziej taki mniej oficjalny, powiedzmy, bo Carpe Noctem jednak jest takim portalem już no, uzyskującym, które uzyskał pewne jakieś uznanie i taką markę. Tak, to
znaczy, ja myślę, że to jest dosłownie blokada. To znaczy, że gdyby ludzie zaczęli... Bo zawsze też jest tak, że jak jedna osoba już napisze komentarz, to często już pojawiają się następne, nie? Zwłaszcza na fejsie to widzę, że jak już jedna osoba napisze, to ktoś tam dalej coś tam jeszcze dopisze. Wydaje mi się, że to jest to po prostu blokada, że jakby widzieli komentarze, to by sami się dopisywali. I mam nadzieję, że kiedyś tą blokadę tak, no, jakoś przeskoczą ten mur i zaczną pisać. No, ale faktycznie no jest coś takiego, że...
kwestia tego, o czym mówiliśmy, wzbudzenia dyskusji.
Tak, no widzę, że u chłopaków niby mają na kilku słuchaczy, znaczy nie mówię kilku, no bez przesady, tam kilkudziesięciu, i niby ich jest mniej niż na karpę, ale właśnie, są bardziej aktywni, bardziej zaangażowani i to jest super. I no nie chcę mówić wprost, że wolałabym mieć kilku słuchaczy bardziej zaangażowanych, ale trochę tak. No bo to jest fajne, tak? No bo czujesz tą... cyferki to jedno, tak? Wiadomo, że cyferki jakoś tam nas nakręcają na to, żeby działać dalej, ale jednak fajny jest kontakt z ludźmi. I jestem pewna, że też byś chciał, żeby pod linkami z Misterium Grozy było więcej komentarzy.
Owszem, zresztą czasem próbuję tak w jakiś sposób ludzi do tego zachęcić. No, nawet powiedzmy, że wczoraj mi się udało w pewnym sensie, z czego się też bardzo cieszę, bo się dowiedziałem kilku nowych rzeczy. Tak więc no nie ma co ukrywać. No, takie dyskusje sama, jak Aga mówisz, też rozszerzają też i poglądy, i rozszerzają wiedzę i pasję też. A tutaj, jeżeli chodzi o podcasty jeszcze, to na ostatnim Pyrkonie właśnie grupa Carpe Noctem miała swoją prelekcję na ten temat. My tak wcześniej rozmawialiśmy o tym, ale tak chciałem, Aga, cię jeszcze podpytać, jak w ogóle czujesz odbiór wśród ludzi, którzy byli na waszej prelekcji i czy to w jakiś sposób pokazało też, że ludzie interesują się podcastami i czy na przykład ktoś gdzieś tam się ujawnił, powiedzmy, kto robi sobie taki mały, jakiś gdzieś tam niszowy podcast, a jeszcze nie jest jakoś bardziej, powiedzmy, słuchany, czy też bardziej taki rozpoznawalny.
To znaczy, wiesz co, w piątek nie było aż tak dużo ludzi, jak w sobotę na prelekcji. Nie wiem, z czego to wynika.
Podejrzewam, że jakbyśmy... była prelekcja o cielesnym horrorze, tak?
Tak, a w piątek mieliśmy ten panel. Podejrzewam, że jakby było na odwrót, to mielibyśmy w sobotę, wiesz, tłumy ludzi słuchających o podcaście, bo w sobotę po prostu każdy jeden punkt programu był oblegany. Natomiast no, trochę to podobnie wyszło jak z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. To znaczy, że przyszło mało osób, ale słuchali i bardzo zaangażowani byli. Znaczy, nie wywiązała się jakaś tam strasznie duża dyskusja, aczkolwiek przyszło do nas ze dwie czy trzy osoby, nie pamiętam już. Wiem, że na pewno był jeden chłopak, który przyszedł do nas, wypytywał jakieś rzeczy chłopaków o sprzęt chyba, który mówił, że chce nagrywać, że już coś tam nagrywają z kumplem, ale że chce tak, powiedzmy, przejść na wyższy poziom i na razie to tylko do szuflady, ale że chcą tam to wydać. No i ludzie byli zaangażowani w tym sensie, że żywo słuchali, reagowali na to, co chłopaki mówią i ogólnie była bardzo fajna atmosfera. Natomiast nie potrafię ci powiedzieć wprost, jak zostaliśmy przyjęci, bo Pyrkon jest tak wielką imprezą, że jest dość bezosobowy, powiedziałabym. Wiesz, że tam idzie po prostu tłum i nie masz za bardzo opcji, żeby ogarnąć, nie? Czy oni... Ale raczej mieliśmy sporo sygnałów pozytywnych o tej prelekcji sobotniej i o podcaście, a znaczy o panelu podcastowym też.
A jak, Aga, tak ty osobiście odczuwasz zainteresowanie właśnie literaturą grozy wśród osób związanych z szeroko pojętym fandomem fantastyki? Byliście teraz na Pyrkonie. Pyrkon też w jakiś sposób was reklamował właśnie jako panele związane z literaturą grozy. Był też, powiedzmy, tam przecież Kazimierz Kyrcz, Marek Grzywacz też mieli swoją prelekcję. Czy jest w ogóle jakieś takie szersze zainteresowanie, czy właśnie literaturą grozy i wszystkimi dyskusjami z tym związanymi? Czy jednak jest to tak trochę traktowane jakby, no jednak mniej popularnie niż ta nieszczęsna fantasy, czy też klasyczna właśnie science fiction?
Wydaje mi się, że jesteśmy jakoś tam trochę z boku jednak tego głównego nurtu fantastyki. No nie oszukujmy się, ale horror nie działa tak na wyobraźnię jak, nie wiem, superbohaterowy. Nie jest taki lekki i taki przyjemny jak jak te rzeczy z głównego nurtu fantastyki. Natomiast wydaje mi się, że to zainteresowanie jakoś tam chyba rośnie. Znaczy też nie wiem, ciężko ocenić, bo mówię, Pyrkon z roku na rok jest coraz większy, więc to może być też zasługa po prostu tego, że jest coraz więcej ludzi. Natomiast no, ci, co byli na naszej prelekcji, na pewno tutaj mogę powiedzieć, że byli faktycznie żywo zainteresowani, że reagowali na to, co mówimy. Nie wychodzili, to jest akurat plus, bo zazwyczaj wychodzą ludzie. Więc no jest jakiś tam plus tego, natomiast ja nigdy nie umiem ocenić, czy to rośnie, czy to spada, bo to nie wiem, no, trzeba by było jakieś badania chyba przeprowadzić, bo jak to ocenić,
nie, jasne,
tak?
Nie, rozumiem cię, bo bardziej pytam, wiesz, o twoje takie osobiste odczucie, bo to prawda.
No na pewno będziemy robić to dalej, tak? Póki ktoś tam przychodzi, no właśnie mówię, no to jest Pyrkon, tam jest po prostu miliard ludzi, więc zawsze ktoś tam przyjdzie. Ale no wiesz, w tym roku mieliśmy na przykład prelekcję w sobotę. A w zeszłym roku mieliśmy w piątek. A to jest różnica.
No tak, wspomniałaś. Mhm.
Bo w piątek zazwyczaj się daje rzeczy mniej popularne, po których ludzie nie będą płakać, jeżeli nie pójdą. No bo w piątek jest kolejkon, nie? A na sobotę idą te główne rzeczy, te takie najważniejsze. I potem w niedzielę znowu są takie, wiesz, które można tam...
Tak, bo ludzie już wyjeżdżają.
No właśnie. Więc to jest na przykład duży plus. Tylko, że nie wiem, na ile to wynika z tego, że ktoś nas docenił, a na ile po prostu im pasowało w planie, nie? No bo to też nigdy tego nie wiesz. No ale dobra, wybieramy, że tak, oficjalnie jest coraz lepiej.
A jeździcie, Aga, też na inne właśnie konwenty gdzieś? No teraz właśnie widziałem, że ten Pyrkon, ale tak ogólnie, czy pojawiacie się gdzieś jeszcze poza jakimiś takimi konwentami bardziej, nazwijmy to, branżowymi, bo wiem, że tam na Horror Day, czy właśnie na Kwasonie to tak.
Ogólnie Jerry na przykład był w zeszłym roku na Horror Day i miał bardzo fajną prelekcję, bardzo mi się podobała. Wiem, że teraz za tydzień, czy w tym tygodniu chyba jedzie na SerialCon, ale... Też będziemy mówił o horrorze, ale chyba nie konkretnie o książkach, no bo to jednak jest konwent serialowy. Ja chyba będę zgłaszać coś na Polkon jeszcze. W ogóle w tym roku miałam taki plan, żeby w paru miejscach się pojawić. Wiesz co, no to zawsze jest problem logistyczny, tak? No, kto ma jakie możliwości? No, Jerry ma dwójkę dzieci, to nie będzie jeździł co miesiąc, nie?
No, oczywiście.
Ale ten... No plus jeszcze na Kwasonie będziemy. To już mogę zapowiedzieć, bo już potwierdziliśmy z Pawłem, że będziemy na Kwasonie. I też ja będę mówić o potworach, a on pewnie coś o klasyce. Także zapraszamy już teraz.
Mówiąc właśnie jeszcze o jakby pewnego rodzaju popularyzacji literatury grozy, od pewnego czasu coraz częściej właśnie, o dziwo, pojawiają się książki naukowe na temat literatury grozy. Różne, dotyczące różnych aspektów, czy to związanych z kulturą strachu, czy związanych z potworami, tak jak to teraz ostatnimi czasy wyszła książka Mikołaja Marceli. Pojawiają się takie różne prace zbiorcze, bardziej monograficzne, tak jak Zombie w kulturze i tak dalej. Jest takie jednak spore zainteresowanie. Z czego to, Aga, może też wynikać? Czy z tego, że na przykład ludzie związani z literaturą grozy sami dążąc tam po swojej ścieżce naukowej wreszcie mogą się zająć tym tematem, czy też po prostu jest jakieś zainteresowanie większe tego rodzaju opracowaniami? I jak to według ciebie wygląda? I czy traktujesz to też jako pozytywny wydźwięk?
Wiesz co, to jest grząski temat, bo ja niestety mam osobiście zły stosunek do akademików, bo sama rzuciłam studia bardzo szybko po rozpoczęciu studiów doktoranckich właśnie ze względu na to, że zasmakowałam trochę tego świadka i stwierdziłam, o Boże, nie, to tak bardzo kłóciło się, ktoś strasznie kłóci w ogóle z moim usposobieniem i moim charakterem. Ale natomiast, no, ja myślę, że sami akademicy dobrze wiedzą o tym, że każda nisza zostanie pokryta, że tak powiem, jakimiś badaniami i książkami i publikacjami, dlatego że po prostu tego powstaje multum. Teraz w ogóle jest, nie wiem, czy się orientujesz, jest masa studentów, doktorantów, dlatego że tak jak kiedyś ludzie, wiesz, teraz magisterkę ma każdy, nie? Albo prawie każdy, a teraz, żeby się wyróżnić, to musisz iść na studia doktoranckie. To jest też sposób ludzi na to, żeby dłużej móc pożyć sobie po studencku, a nie iść do pracy. No i to ma też przełożenie po prostu na ilość tego, co się ukazuje i tak dalej. Natomiast czy to się przyda do popularyzacji grozy? Nie wydaje mi się. No z tego prostego względu, że to jest dla wybranych, tak? Nikt z ulicy ci nie sięgnie po książkę naukową o diable, tak? No to jest dla ludzi, którzy już są zainteresowani grozą. Znaczy to na pewno w jakiś tam sposób pomaga tym ludziom, którzy przechodzą z tej literatury klasy B na tą bardziej ambitną. Ale ja jakoś tam, nie wiem, ja bym wolała, żeby powstawało więcej publicystyki dobrej. Takiej, wiesz, która wywodzi się trochę z tej naukowości, ale nie ma tego języka takiego ciężkiego, bo ja na przykład nie znoszę. Ja bym najchętniej, gdybym była doktorantką, to bym najchętniej pisała prace publicystyczne, a nie naukowe. Które miałyby tę samą treść tak naprawdę, a nie miałyby tej sztywności takiej. Ja ta sztywność jest taka, no ja tego nie lubię.
No publicystyka właśnie też jest bardzo mocno potrzebną, wydaje mi się, właśnie w literaturze grozy. Powiem ci, Aga, że ja trafiłem teraz ostatnio na jeden ze starszych numerów magazynu Ubik z 2004 roku i tam był tekst Sebastiana Uznańskiego i to właśnie się trochę zaskoczyłem, bo on już wtedy pisał o grozie. To niedługi felieton, nawet interesujący, tylko że bardziej właśnie o filmie niestety niż o książkach. To było trochę takie... Tutaj się akurat trochę zawiodłem, ale tak jak mówisz, tej publicystyki popularno-naukowej, nazwijmy to, trochę by brakowało, a masz może właśnie jakieś takie właśnie, nie wiem, magazyny, artykuły, które byś mogła polecić jako coś, co fajnie przedstawia jakby temat grozy w taki bardzo popularny sposób, poza książkami akademickimi.
No niestety, wiesz co, bo nie bardzo.
Chcę przerwać, Aga, tylko tyle, że tam jedną chyba z takich rzeczy, które można by tak było podciągnąć, to był też Dance Macabre Stephena Kinga na temat właśnie filmów, tam fantastycznych filmów grozy i tak dalej. I gdyby tego typu prace powstawały, byłoby to chyba czymś też takim fajnym.
Tak, ja myślę, że właśnie takie rzeczy, które są pisane lekkim, przystępnym językiem, a jednak tak naprawdę traktują o tym samym, czyli też próbują coś mądrego powiedzieć, tak, o tej literaturze. Wiesz co, ja trochę mało chyba śledzę, ogólnie mało czasopism i opracowań ostatnio czytam. Trochę chyba się po prostu przejadłam po studiach. No i w sumie nie potrafię. Zresztą ja w ogóle rzadko potrafię tak z głowy, bez przygotowania rzucać, wiesz. Pewnie jak skończymy nagrywać, to mi się przypomni 10 takich miejsc, ale tak ja tak to niestety mam dziurawą pamięć, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ale myślę, że... Wiesz co, no ogólnie na przykład Szymas to ciągle wrzuca jakieś takie... On nawet jak napisze recenzję, to pisze ją tak jakoś fajnie, że to jest takie troszeczkę bardziej wnikliwe niż takie typowe recenzje w internecie. I myślę, że jest sporo osób, które próbują to jakoś tam robić. Ale no mówię, nie potrafię się powiedzieć. Na pewno z czasopism, czasami w nowej fantastyce się pojawiają jakieś rzeczy horrorowe, albo przynajmniej związane częściowo z horrorem. Natomiast no nie oszukujmy się, nie ma zbyt dużo czasopism ogólnie, w których ukazywałyby się jakieś takie artykuły, już nawet nie mówię o horrorze, ale po prostu takie bardziej ambitne, nie? Dlatego, że to się nie sprzedaje, no nie oszukujmy się.
Kurde, może w końcu zacznę.
No, nie jestem taką optymistką, ale wiesz, od czego mamy internet, tak? Tutaj zawsze znajdziesz jakąś swoją niszę, a jest mnóstwo ludzi, którzy to robią po prostu za darmo i to jest akurat bardzo fajne.
Aga, wcześniej też tutaj powiedziałaś trochę na temat właśnie środowiska grozy, tego zjednoczenia i tak dalej. Tak ciekawi mnie, dlaczego na przykład twoim zdaniem, bo tak bardzo też raczej nie jesteś jakby za... Znaczy tak wywnioskowałem, że nie za bardzo tak widzisz jakby sens w przyznawaniu, powiedzmy, nagród za literaturę grozy. Czy jednak jest trochę to inny pogląd twój? Bo tak wywnioskowałem po Horror Maglownicy na przykład. Czy właśnie nie wydaje ci się, że to jednak są jakieś takie fajne zabiegi, które w jakiś sposób dają znać o literaturze grozy gdzieś dalej?
To znaczy, ja nie jestem przeciwna na przykład takim rzeczom, jak robi Kostnica, czyli te kościeje, dlatego że one są robione tak z takim dystansem. I one są pod tym względem fajnie, że są robione z dystansem. Natomiast NSG było od początku robione strasznie na serio. A moim zdaniem to jest za wcześnie. Jest za wcześnie, jest, tak jak ci mówiłam, no, zawsze jest tych paru autorów, którzy faktycznie zasługują na nagrodę, ale ich jest mało i myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby się bawić w tak niszową nagrodę w tym sensie, nie w tym sensie, że mało osób jest zainteresowanych, tylko w tym sensie, że mało jest utworów, które mogą brać udział mało jest utworów, które mogą być nominowane. Wydaje mi się, że jest po prostu za wcześnie na coś takiego i jest zbyt specjalistyczna w tym sensie, że po prostu o bardzo wąskim wycinku literatury mówi, tak, ta nagroda. A przy tym, no, przepraszam, ale no, ja zawsze myślałam, że jeżeli będziemy robić nagrodę literacką imienia Grabińskiego, no to jednak będziemy nagradzać rzeczy, które są ambitne, które są naprawdę napisane super, a jednak wśród nominacji pojawiają się raczej rzeczy, które po prostu są nominowane, bo są fajne i bo są, wiesz, śmieszne, albo są wprost napisane jako literatura klasy B. No, jeżeli to tak działa, no to dla mnie to jest bez sensu. A jednocześnie tak, na przykład Zielińska napisała świetną powieść, dostała, kurde, nominację do Konrada, a nie wygrała nagrody, tak? Gunia w ogóle był totalnie zapomniany. I dla mnie to jest takie... Ja wiem, że to jest kwestia mechanizmów, które nie zadziałały.
No właśnie miałem się Aga zapytać, czy tutaj właśnie tym największym zarzutem jest po prostu ta selektywność utworów, które przeznaczone są do nagrody, dokładnie.
Ja wiem, że to nie zadziałały pewne mechanizmy, no ale jeżeli one nie działają, te mechanizmy, no to nie wiem, jaki sens ma ta nagroda. Zwłaszcza, że w ogóle w dzisiejszych czasach te nagrody są naprawdę, te plebiscytowe na przykład są do dupy. Sorry, ale no Zajdel ma od kilku lat takie problemy, żeby przejść, wyjść poza ćwieka i Dardę, że sami przecież, wiesz, to nie jest tylko problem horroru, tak? Tylko to jest ogólnie problem nagród plebiscytowych.
Tak, tam bodajże nie wiem, czy Ania Kańtoch, tak? Dobrze myślę? Czy ona dostała już kilka lat z rzędu chyba główną nagrodę, tak? Coś
tam,
tak
też tak, wiesz, nie będę tutaj udawać specjalistki, bo tak piąte przez dziesiąte to śledzę, bo
nie,
po prostu
to rzuciło
mało...
mi się w oczy, że właśnie już któryś rok z rzędu i sobie myślę, no kurde, nie ma innych pisarzy tak naprawdę wartych nagrodzenia.
No właśnie o to chodzi, że po prostu są to osoby najbardziej popularne, które mają najbardziej taki zmobilizowany fandom, nie? I to tak naprawdę jest taka... Trochę nagroda, wiesz, za fajność. Trochę to jest kwestia tego, kto bardziej zmobilizuje głosujących. To znaczy, nie wiem, czy na przykład kojarzysz, że Empik chyba w zeszłym roku ogłosił jakiś tam plebiscyt na, nie wiem, 100 najważniejszych książek. Jakoś tak,
było
ujęte, po czym po prostu ludzie z Vanity Press... wiesz, wszystkich swoich kumpli, koleżanki tam cisnęli, żeby głosowali codziennie i były po prostu absurdy, że chyba najważniejszą książką, czy tam prawie najważniejszą był jakiś tam, jakaś tam kibolska książka na przykład, czy coś takiego, nie? I właśnie o to mi chodzi, że są takie przez internet w dużej mierze są takie idiotyzmy, nie?
Że to nie jest jakby miarodajne i wiarygodne po prostu.
Tak. Tak, bo to jest po prostu, kto miał najbardziej zmobilizowanych fanów, tak? A to nie ma przełożenia w sumie na nic. A jeżeli z kolei dawalibyśmy autorom najbardziej popularnym, no to wystarczyłoby zebrać dane o sprzedaży i dać temu, kto sprzedał najwięcej książek. A jaki jest sens dawać nagrodę komuś, kto sprzedał najwięcej książek, skoro on i tak już ma największą reklamę i im lepiej idzie na rynku, nie?
Ciekawe w takim razie... No, pewnie dużo tych uwag zostanie też przez innych twórców, powiedzmy nawet nagród czy coś wzięte pod uwagę, ale ciekawbym był, jaka by była taka w miarę miarodajna rzeczywiście ta nagroda. Czy po prostu chodziłoby o to, żeby zebrać pewną grupę recenzentów, którzy by ogarniali rynek? Bo akurat tutaj, jeżeli mówimy o rynku grozy, jest tego dosyć niewiele, więc... ktoś, kto mógł być, nie wiem, powiedzmy takim w miarę szanowanym głosem, kilka osób w jury, może to miałoby sens, jak Aga myślisz, czy raczej też nie?
Myślę, że ze względów praktycznych, nawet już nie w teorii, a ze względów praktycznych to jest też nie do zrobienia, dlatego, że po pierwsze jesteśmy bardzo podzieleni, no przed chwilą mówiłam, tak, no jakby siwiec stwierdzi, że wszystko, co ja uważam za zajebiste, że jest kupą. Po drugie, no i to nawet nie chodzi o to, że jesteśmy podzieleni, bo pokłóceni, tylko w tym sensie, że mamy różne gusta. Druga sprawa, no nawet jeżeli byśmy jakimś cudem wybrali, powiedzmy, te 5 osób z każdej takiej podgrupy jakby, nie? Kto ma różne tam zainteresowania, no to wyobrażasz sobie serio, że te osoby siedziałyby bity rok i po prostu czytały to wszystko, bo przecież ty mówisz, że nie jest tego dużo, jest tego dużo. Gdyby tak, a przez to, że brakuje nam takiej krytyki z prawdziwego zdarzenia, w tym sensie, że wiesz, no wszystko jest fajne, bo w każda recenzja wychwala każdy utwór, to przez to nie ma też takiej preselekcji, czyli nie ma czegoś takiego, że faktycznie po przeczytaniu iluś tam recenzji jesteś w stanie wybrać kilka utworów, które mogą potencjalnie być interesujące, dlatego że każdy wszystko chwali. I taka osoba, która miałaby faktycznie na koniec roku wybrać te najlepsze utwory, po prostu miałaby rok z głowy, jeżeli chodzi o czytanie, bo musiała na bieżąco wszystko czytać. To jest bardzo dużo pracy. Więc ja nie wiem, czy ktoś by się na to zdecydował, ja na pewno nie.
No nie, no tutaj też muszę ci przyznać rację, bo rzeczywiście, no znaczy pomysł zresztą był taki wzięty z buta zupełnie, przed chwilą po prostu wpadający do głowy, tylko tak sobie myślałem właśnie, o jakie by rozwiązania były w miarę takie miarodajne, wiarygodne. I oczywiście tutaj, jeżeli mówię o tym jury, no to ja myślałem właśnie bardziej o pewnego rodzaju wybranych krytykach, powiedzmy, bo bardziej wiarygodni są ludzie właśnie może niezwiązani sami z literaturą, nie ci piszący, którzy mają też własne przecież, wiadomo, pasje, własne zainteresowania, własne ulubione gatunki, w których się dobrze czują, ale właśnie krytyków, którzy patrzą na to jakby troszeczkę z dystansu, ale z drugiej strony no też ciężko byłoby na pewno takich wybrać.
To znaczy, nie wiem, czy znasz Nagrodę Żułowskiego.
Słyszałem, że nie są mechanizmy właśnie.
Tam mechanizm polega na tym, że jest ileś tam elektorów wybranych. To są najczęściej ludzie, którzy, nie wiem, na przykład jest Paweł Deptuch, który pisze recenzje dla Nowej Fantastyki i tego typu ludzie, nie? Tam coś tam, troszeczkę znajomi Królika podejrzewam, ale bardziej po prostu ludzie, którzy gdzieś tam coś tam piszą w jakichś takich bardziej uznanych miejscach, powiedzmy, uznanych przez fandom ten ogólny, głównonurtowy. I oni wybierają nominacje, a potem nominacje są czytane przez jury, które już jest, składa się z takich ludzi, wiesz, jakichś tam akademików i tego typu ludzi. I no, to wygląda fajnie, nie? Ale wydaje mi się, że to jest też nie do przełożenia na nasz grunt, bo nas jest po prostu za mało. Ja w ogóle uważam, że nie ma sensu po prostu bawić się w takie rzeczy, dlatego że radzimy sobie dobrze i bez tego i najpierw powinniśmy zadbać, wiesz, jako środowisko, chociaż mówiłam wcześniej, że nie powinniśmy się za bardzo trzymać tego słowa środowisko, ale myślę, że powinniśmy raczej zadbać o to, żeby wypracować sobie pewne mechanizmy wyławiania tych naprawdę dobrych autorów, czyli po prostu fajna, ciekawa, dobra krytyka, która nie boi się czegoś wytknąć, żeby nie było takiego, wiesz, o, to jest mój kolega, to mu napisze dobrą recenzję, żebyśmy się nie obrażali na siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej.
No cóż, Aga, przemaglowałem cię trochę, nomen omen. Mam nadzieję, że też miło by było spędzić czas w Misterium Grozy. Cóż, tobie życzę jak najwięcej w takim razie sukcesów w recenzowaniu, wszystkich raczej takich też sukcesów związanych z promocją też właśnie, czy to na konwentach, czy w inny sposób. No i oczywiście w życiu zawodowym, żebyś miała też trochę luzu czasem na swoje pasje, bo z tego co wiem, to tłumaczenie książek, a tym się zajmujesz, też jest pracowitym zajęciem.
No, jak każdy zawód. Dzięki za zaproszenie, fajnie, że miałam okazję wystąpić w Misterium Grozy. No i tobie życzę jak najbardziej zaangażowanych fanów, tak, bo o tym rozmawialiśmy.
Tak, tak. O, I żeby
się kręciło, tak, żeby było fajnie. No, to dzięki jeszcze raz za zaproszenie.
Miłego wieczoru.
Nawzajem.
Kończąc 22 Misterium Grozy, mam nadzieję, że spędziliście interesujący czas tego czwartkowego wieczoru. No a ja dla Was mam na zakończenie jeszcze muzyczny fragment dzisiaj. Dzisiaj tą muzyką kończącą audycję będzie zespół Midnight Syndicate. Zespół, który z literaturą grozy, z takim mrocznym gotycyzmem, można powiedzieć, ma wiele, wiele wspólnego. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że Midnight Syndicate pracuje teraz nad najnowszym albumem związanym właśnie z klimatem zombie, z klimatem żywych trupów. Na ten album pewnie już niebawem będziemy mogli się doczekać, no a dziś z pośród tych staroci kilka dźwięków właśnie Midnight Syndicate na dobrą noc, a Krzysztof Korsarz-Biliński zaprasza Was za kolejne 2 tygodnie na Misterium Grozy, tym razem wypełnione raczej omówieniami wielu, wielu ciekawych rzeczy na naszym polskim rynku literatury grozy.